I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne.
Zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż.
Unia Europejska to jest faszystowskie państwo, które powstaje na naszych oczach. Za Hitlera było więcej wolności niż teraz.
7 dni z wolnymi mediami.
Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami, przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiaj moim gościem jest pan Fabian Szatkowski. Witaj, Fabianie.
Witam cię, panie Maurycy.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o zabijaniu psów masowym, o barach mlecznych oraz o problemach brytyjskich szkół z utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania.
W ciągu 3 lat strachowiccy radni skazali na śmierć 388 psów i kotów, w tym ciężarne suki, ponieważ zwierzęta błąkały się bez właściciela. Radni uchwalili, że psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jak bezdomne i nadmiernie agresywne. Wcześniej przyjęli uchwałę dopuszczającą eutanazję takich zwierząt bez odwożenia ich do schroniska. Mieszkańcy dopiero teraz poznali los swoich zaginionych podopiecznych. Sprawą zajęła się prokuratura.
I co o tym myślisz, Fabianie? Czy popierasz decyzję radnych ze Starachowic? Czy uważasz, że postąpili etycznie?
Nie, zdecydowanie. Myślę, że nie wiem, czy można nazwać to, tak jak teraz to spróbuję nazwać, zbrodnią, ale według mojego mniemania jest to coś, co nie powinno się zdarzyć, dlatego że pies w naszym polskim społeczeństwie jest uważany i jest bardzo ważnym, nawet niekiedy członkiem rodziny. I myślę, że tutaj zabijanie psów w takich...
No i także kotów.
Tak, i kotów. W ogóle wszystkich takich, mówię o takich wszystkich zwierzętach oswojonych domowych. Zabijanie bez wiedzy ich właścicieli, no bo z całej sprawy ci właściciele nie byli w ogóle poszukiwani po znalezieniu takiego psa bezpańskiego, no powiedzmy to w cudzysłowie.
Tak, nawet właściciele nie wiedzieli, że taka akcja jest, bo nikt o tym ich nie informował,
tak,
że
a to wszystko
wprowadzono taki przepis i to w ogóle wyszło przypadkiem, nie?
Tak, przypadkiem się o tym dowiedzieli, no i tak naprawdę to wszystko było ukrywane. Zatem jeżeli to wszystko miało być takie zgodne z prawem i takie etyczne, to dziwię się, dlaczego nie było stosownego obwieszczenia o tym przepisie, że będzie ono od danego dnia stosowany i dlaczego wszystko to było trzymane w takiej tajemnicy. Jest to bardzo dziwne i myślę, że tutaj na pewno jeżeli władza poinformowałaby takiego obywatela, mieszkańca Starachowic o danym fakcie, że takie coś będzie teraz od dnia dzisiejszego przykładem miało miejsce, to myślę, że tutaj na pewno spotkaliby się z całkowitym odrzuceniem i wetem społecznym. No przecież zresztą tutaj widzę kolejne złamanie prawa, gdyż każde takie decyzje, które są wymierzone w takie no dobro osobiste, czyli chociażby psy, powinno być konsultowane z mieszkańcami danego miejsca, danej miejscowości i chociaż przynajmniej powinni ci mieszkańcy być informowani, a nie tak po prostu przez te 1,5 roku, tak? Były te psy zabijane, no bo każdemu może, wiadomo, Starachowice nie są jakimś wielkim miastem i każdemu może przez bramę czy przez uchyloną furtkę taki pies wylecieć. No, z tego co właśnie tutaj wiemy o tej sprawie, te psy, nawet jeżeli zostały na chwilę zostawione przed takim przykładowym sklepem spożywczym, one już mogły być zabrane, ponieważ według przepisu one były pozostawione w miejscu publicznym bez dozoru człowieka. Więc sprawa jest bardzo taka nieetyczna moim zdaniem i na pewno tutaj żadne przepisy, te przepisy nie powinny w ogóle przejść i wejść w życie. Więc każde przepisy są, przecież przechodzą przez ręce wielu osób, przez ręce burmistrza czy prezydenta i on to musi zatwierdzić. Nie jest to tak, że jedna osoba gdzieś potajemnie sobie taki przepis, taką ustawę sporządziła i wcieliła ją w życie. Więc tutaj myślę, że powinna być zastosowana odpowiedzialność zbiorowa z położeniem największego nacisku na ten główny organ, nie wiem czy tam jest burmistrz czy prezydent, na ten główny organ, który to ustawę wcielił w życie.
Tym bardziej, że nie zaproponowano także oddawania psów do schronisk, co można było robić i tak dalej, prawda? Nie skonsultowano też kwestii dotyczącej ochrony środowiska, ponieważ koty, które chadzają po okolicach, no wiadomo, że łapią myszy, szczury i tak dalej. Jeżeli kotów na danym terenie, jeżeli koty z danego terenu by znikły, no to rozpocznie się plaga szczurów.
Oczywiście.
Przejdźmy może teraz do takiego pytania, bo tak się zastanawiałem. Kim są właściwie ludzie, którzy w taki sposób traktują zwierzęta? Dlaczego oni tak traktują zwierzęta?
Ciężko mi tutaj określić. Dla mnie to jest jakieś takie zboczenie psychiczne. To jest dla mnie coś w postaci, bynajmniej dla mnie, ja się nie znam na chorobach psychicznych, aczkolwiek dla mnie jest to coś w postaci właśnie takiej choroby psychicznej, no bo przecież pies jest tak samo myślącą istotą. No wiadomo, nie na takim poziomie jak człowiek, ale pies odczuwa. Pies ma też swoje takie pieskie uczucia i dla mnie takie traktowanie zwierząt jest w XXI wieku totalnie jakimś takim wyrazem braku jakiejś odpowiedzialności. No, dla mnie to jest cofnięcie się do średniowiecza i nic więcej. Więc to ciężko mi tutaj powiedzieć, co może być taką przyczyną, że ludzie tak się zachowują. Myślę, że to według mnie też taki brak spełnienia, że człowiek chociażby zdenerwowany nie może wyżyć się na innym człowieku, bo to jest karalne, ale wyżyje się w zamian za to na takim bezbronnym psie, za co nikt go nie ukarze, bo taka jest ustawa. Takie jest tutaj moje zdanie i myślę, że to nie powinno przejść przez ręce burmistrza czy prezydenta, ponieważ to powinno być o wiele surowiej karane w Polsce, aniżeli jest teraz. No bo nawet teraz taka głośna sprawa z ciągnięciem dużego, takiego obronnego psa samochodem i we w afekcie urwanie mu głowy. Tutaj słyszeliśmy nawet, że chyba z tego, co dobrze pamiętam, ci młodzi ludzie dostali po 2 lata więzienia. No myślę, że to jest kara niewspółmierna z do czynu, jaki wyrządzili. Dla mnie te kary powinny być znacznie, znacznie podwyższone, bo uważam, że teraz mamy jakiś taki dziwny wysyp takiej plagi właśnie znęcania się i zabijania psów w Polsce.
Może w ten sposób ludzie reagują własne stresy związane z pracą, czy bezrobociem i tak dalej.
No tak, właśnie tutaj wspomniałem o tym, że ludzie nie mogą się wyżyć na innych ludziach, bo to jest bardzo surowo karane, a na psach no to jakoś tam przejdzie, jeżeli nawet ktoś się o tym dowie, to wyrok będzie albo grzywny, albo w zawieszeniu, więc to jest takie bardzo bezpieczne odreagowanie, ale zahaczające o naprawdę poważną chorobę taką psychiczną.
Ja też myślę, że jeżeli radni nie są w stanie zatroszczyć się o zwierzęta, no to tym bardziej są w stanie troszczyć się o zwykłych ludzi, tak, którzy je wybrali. Jak sądzisz, jaki będzie finał tej sprawy?
Tutaj ciężko mi powiedzieć, dlatego że zawsze, gdy mamy jakąś taką sprawę karalną z uczestnictwem władz polskich, to zawsze jakoś jest tak wszystko rozwiązywane potajemnie i zawsze ten immunitet, czy prezydenta, czy burmistrza w pewnym sensie gdzieś tam istnieje. I myślę, że te kary, które zostaną wymierzone przez sąd, bo na pewno o sąd się to wszystko oprze, no to myślę, że one będą niewspółmierne do tego, jaki on czyn popełni, bo to jest czyn, on tak naprawdę ma fizycznie ma ręce czyste, ale tak naprawdę on jest winien tym wszystkim, temu wszystkiemu. Nie wiem, czy akurat on tutaj jest głównym takim inicjatorem tej akcji, czyli osobą, która zatwierdziła tą ustawę, ale myślę, że tutaj podpisując daną ustawę, krew niewinnych psów mogła się polać po jego rękach, tak już powiem to troszeczkę cytatem.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu.
Do łask Polaków powracają tanie bary mleczne, jak ten prowadzony w centrum Żor przez niepełnosprawnych. W rekordowe popołudnie wydano ponad 280 drugich dań. Klienci zachwalają proste dania i przekonują, że taniej w okolicy się nie zje. Większość zatrudnionych to inwalidzi, którzy dorabiają do niskich rent i świadczeń socjalnych.
Fabianie, czy ty stołujesz się w barach mlecznych, czy może wolisz fast foody?
Ja bym to troszeczkę porównał. Na pewno tutaj fast foody troszeczkę bardziej amerykańską kuchnię serwują. Bary mleczne specjalizują się bardziej takiej polskiej kuchni, tradycyjnej. Szczerze powiem, że w mojej miejscowości, w której mieszkam, takich barów mlecznych jest bardzo mało. Ja przynajmniej się na taki bar mleczny nie natknąłem. Więcej jest fast foodów, które oferują właśnie takie jedzenie typowo amerykańskie. Ale z tego, co właśnie się orientuję i nawet można, z tego, co można poczytać w internecie, są to na pewno miejsca godne poświęcenia im większej uwagi, gdyż można tam przede wszystkim zjeść tanio, smacznie czy wygodnie. No myślę, że teraz w XXI wieku tak, tutaj może troszeczkę starsze osoby mogły zapamiętać te bary mleczne chociażby z okresu PRL-u i z filmów teraz PRL-owskich, gdzie same łyżki były przymocowane do stołu na takiej no fajnej i śmiesznej.
No, prawdę mówiąc, to była już parodia. I z tymi łyżkami przykręconymi do, znaczy talerzami przykręconymi do stołu, to akurat w Misiu Baryja to wymyślił, a potem się okazało, że niektóre bary mleczne postanowiły to naśladować.
No właśnie, to było takie właśnie śmieszne i powiedzmy, że oryginalne. Ale nie, teraz nawet ja nie odwiedziłem jeszcze ani jednego takiego baru, chociażby z racji na mój jeszcze młody wiek, aczkolwiek można znaleźć w internecie wiele takich już teraz nowoczesnych, może nie takich aktualnych zdjęć barów mlecznych i to jest już na pewno taki troszeczkę, może jeszcze nie standard restauracji, ale już takiego połączenia baru z takim fast foodem i myślę, że przede wszystkim tutaj ludzi zachęca do takowych barów, może nie tyle...
Zresztą fast foody też są barami, tylko że szybkiej obsługi.
Tak, ale myślę, że tutaj jeżeli już mówimy o tych barach mlecznych i co ludzi ściąga, myślę, że przede wszystkim cena. Tutaj cena jest... Na cenę jest kładziony, wydaje mi się, największy nacisk. Ja przynajmniej, jeżeli mam zjeść coś w barze zagranicznym, nie będę tutaj wymieniał z nazwy firmy, a w barze takim polskim, to oczywiście wybieram polski, nie chociażby na mój jakiś tam zagorzały patriotyzm, ale ze względu na to, że zawsze w polskim barze dostanę pełną porcję, którą się najem, a te zagraniczne marki raczej promują taki styl jedzenia na kurę, że troszeczkę dadzą do podziobania i do tego jeszcze duży rachunek.
A, nie wspominając o tym, że strasznie jest to niezdrowe i człowiek potem się tuczy, mimo że niewiele tego zje, jest cały czas głodny, a mimo to tyje.
Tak,
tak to wymyślili właśnie takie jedzenie, że jesz cały czas, masz wrażenie, że jesteś cały czas nie do końca najedzony, a tkanka tłuszczowa przybiera na masie. Jak oceniasz sam pomysł niepełnosprawnych? Chodzi o dorabianie przez niepełnosprawnych w tych barach mlecznych.
Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł ze względu na to, że taki bar mleczny nie wymaga od tych pracowników jakichś wielkich takich zaawansowanych czynności, więc myślę, że to jest o wiele lepszy pomysł, aniżeli zatrudnianie właśnie takich osób niepełnosprawnych. Ja tu mówię o niepełnosprawnych bardziej takim intelektualnym, w intelektualnym tych sprawach. Więc myślę, że tutaj no, to jest lepszy pomysł, aniżeli osadzanie ich w jakichś biurach, dlatego że tutaj zawsze no, jest zupełnie inaczej. Zrobienie jedzenia, a wypełnienie jakichś faktur jest rzeczą zupełnie inaczej, o innym zaawansowaniu i myślę, że taki bar jest jak najbardziej odpowiednim miejscem właśnie na zatrudnienie takich niepełnosprawnych osób, bo musimy pamiętać o tym, że niepełnosprawność nie jest tylko intelektualna, ale chociażby też fizyczna, prawda? Więc myślę, że bary takie nie są jakąś przeszkodą w żadnym względzie, aby mogły je obsługiwać osoby niepełnosprawne. Więc to jest na pewno dobry pomysł i myślę, że te bary się przyjmą, dlatego że wydaje mi się, że one są potrzebne. Myślę, że nasze polskie społeczeństwo nie jest jeszcze na tyle bogate, jak to społeczeństwo zagraniczne, aby stołować się tylko w tych restauracjach, które z reguły są drogimi restauracjami.
No tu trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Czy bary mleczne to przeżytek, czy też biorąc pod uwagę obecne ubóstwo, które jest coraz większe, czy to wtedy jest przyszłość polskiej gastronomii?
Myślę, że i z jednej i z drugiej strony masz rację w tych stwierdzeniach o pytaniach. Myślę, że tak, to ubóstwo może bym tak nie nazwał, bo myślę, że Polska aż nie jest takim krajem najgorszych biedaków na świecie, ale myślę, że człowiekowi trochę lepiej smakuje jedzenie, jeżeli mniej za nie zapłaci, po prostu nie ma wyrzutu sumienia, że tyle na to jedzenie wydał. A po drugie, myślę, że wszystko co stare teraz wraca do mody, staje się bardziej oryginalne, chociażby tutaj można zobaczyć, że stara perelowska moda w ubraniach wchodzi do swoich łask ponownie i możemy zauważyć, że osoby ubierające się po tak właśnie staropolskiemu ze starej mody są oryginalne i myślę, że oryginalność jest teraz coraz bardziej ceniona między Polakami i nie tylko.
Może po prostu wyciągają z szafy jakieś stare ubrania, bo na nowej nie stać. Dobrze, w takim razie przejdziemy do kolejnego tematu.
Nieobowiązkowy przedmiot geografii znika z wielu angielskich szkół. Według raportu organizacji Ofsted dzieci nie doświadczają ważnych elementów edukacji, ponieważ szkoły nie potrafią prowadzić lekcji na odpowiednim poziomie. Uczniowie szkół średnich mają problemy z rozpoznaniem i lokalizacją krajów. Lekcje są prowadzone niekompetentnie, a uczniowie uważają przedmiot za nudny i niepotrzebny.
Jak sądzisz, czy problem dotyczy tylko szkół brytyjskich, czy także naszych w Polsce?
Problem dotyczy, myślę, nie tylko szkół brytyjskich, nie tylko szkół w Polsce, ale też szkół w innych krajach, ale może skupmy się tutaj też tak głównie na Polsce. Myślę, że służba tutaj edukacyjna kuleje, dlatego że te reformy, które były przeprowadzane wcześniej, czyli reforma Giertycha, potem jakieś jeszcze poprawki po zmianie rządów LPR-u, przyniosły tak naprawdę tylko i wyłącznie zmiany na okres trwania danych rządów i danego okresu działania, czyli tych 4 lat parlamentu. Myślę, że tutaj powinno się trochę bardziej postawić na takie przedłużanie obecnych reform i modernizowanie ich, a nie usuwanie reform poprzedników swoich i wymyślanie swoich nowych, bo wiadomo, żadna reforma nie będzie od razu reformą w 100% trafną. Każda reforma potrzebuje swoich poprawek, a te poprawki niestety, ale trochę trwają. Zatem ten okres 4 lat trwania bieżącego chociażby teraz parlamentu jest, wydaje mi się, zbyt krótkim okresem czasu, aby te reformy były w 100% dopracowane, a nawet jeżeli takowe zostaną, no to niestety kolejny rząd je zniesie. Dla mnie jeszcze taka reforma w Polsce nie powstała, mówię o reformach edukacyjnych, która by była reformą trafną i dobrą, chociażby mówię tu o tok nauczania. Jeżeli chodzi o tok nauczania w polskich szkołach, jest on za bardzo szczegółowy i za bardzo mało praktyczny. Moim zdaniem szkoły powinny uczyć przede wszystkim życia, bo sama wiedza...
No i myślenie.
Tak, sama wiedza chociażby i znajomość wzorów fizycznych tak naprawdę w niczym nam nie pomoże, bo jeżeli człowiek będzie młody, człowiek będzie chciał zostać fizykiem, to on tych wzorów się nauczy na studiach. A jeżeli tym fizykiem nie zostanie i postanowi po tej podstawowej szkole zakończyć swoją edukację życiową, no to na pewno ta wiedza taka teoretyczna tylko w niczym mu nie pomoże. Myślę, że szkoły powinny postawić i edukacja powinna postawić na bardziej praktyczne używanie konkretnych teoretycznych spraw, żeby to nie była czysta teoria, bo tak naprawdę z mojego doświadczenia wiem, że nauczenie się konkretnych tematów, czy to z fizyki, czy z chemii, czy z historii, jest tylko na konkretną klasówkę i po tej klasówce zaliczonej te wiadomości uciekają z głów, dlatego że są w ogóle w życiu niepotrzebne. Dlatego jest za dużo rzeczy, które są niepotrzebne, a za mało tych, które naprawdę by się człowiekowi w życiu przydały.
Możliwe też, że problem tkwi w tym, że nauczyciele zamiast nauczać, znaczy nauczać z pasją, wiesz, tak dalej, to po prostu przerabiają program.
Tak, wydaje mi się, że tutaj program teraz wszedł w troszeczkę taką złą fazę. Tutaj chociażby przypominają mi się cytaty i lektura tutaj Ferdy Durkę z kanonu lektur szkolnych, gdzie nauczyciele też, właśnie to były czasy wojny, też nauczali tylko i wyłącznie według określonego planu, według określonego schematu i nic poza ten schemat nie mogli wyjść, ponieważ schemat był najważniejszy. Tak samo jest teraz. Plan nauczania jest najważniejszy i trzeba go zrealizować i nic ponadto. A niestety wiemy z praktyk, że te schematy nauczania są bardzo ubogie i są bardzo, bardzo niedopracowane.
Który system edukacyjny według Ciebie jest najlepszy z jakiego kraju, który można byłoby postawić tutaj na Ministerstwu Oświaty za wzór?
Myślę, że tutaj jakoby żaden system oświaty z innych krajów nie byłby takowym wzorem dla Polski. Myślę, że tutaj każdy z tych systemów ma swoje wady i zalety. I polscy parlamentarzyści, polscy posłowie zajmujący się sprawami edukacji powinni z każdego kraju powyciągać tylko te plusy, które są danej reformy, danego ustroju takiego właśnie edukacyjnego. I tylko te plusy zamontować w naszym kraju, dlatego że biorąc jakiś konkretny schemat z innego państwa, musimy wziąć też te minusy. A po co zżynać z kogoś, tak brzydko to już może nazwę, wolę lepiej zrobić swoją reformę, swoją tutaj taki model edukacji, właśnie wzorując się na tych dobrych aspektach tych innych takich planów edukacji z innych państw.
O edukacji w Finlandii słyszałeś?
Nie słyszałem.
To ja może tutaj pokrótce go nakreślę. Do fińskiej szkoły dzieci chodzą od 7 roku życia. Chodzą bez podręczników. Podręczniki mają w szkole zakupione przez państwo. Mają także w szkole bezpłatne posiłki wszyscy uczniowie. Oprócz tego szkoła nie zadaje im żadnych zadań do domu, bo uważają, że szkoła jest od nauczania, a nie dom. Dzieci chodzą tam z przyjemnością. Wszystkie zdają do następnej klasy. Jeżeli uczeń ma problemy z jednym z tych najważniejszych przedmiotów, no to ma dodatkowe zajęcia. Oprócz tego po zajęciach już tych oficjalnych ma także zajęcia takie, które go interesują, czyli na przykład jak się interesuje historią, to ma zajęcia z historii, jak z czegoś innego, to z tego czegoś innego, prawda? Takie dodatkowe, rozwijające także umiejętności. Dzieci praktycznie tam, no jeżeli na przykład mają problem z jakimś przedmiotem, to tak jak powiedziałem, zdają do następnej klasy, a nauczyciele po prostu uważają, że dziecko nie musi być we wszystkim najlepsze. Ważne, żeby znalazło to, w czym będzie dobre i to, co będzie chciało w swoim życiu później realizować. I tak wygląda mniej więcej system Finlandii, który jest wdrażany od kilkudziesięciu lat. Zdaje się, od 20 lat go systematycznie wdrażali. No i mamy teraz taką sytuację, że nawet jeżeli w Finlandii zaczął się też kryzys gospodarczy, to mimo wszystko uważa się, że system edukacyjny stoi na tak wysokim poziomie, że nie można tutaj żadnych cięć robić i tak dalej.
Tak, myślę, że z tego, co tutaj powiedziałeś, z tych wszystkich informacji, tutaj jedną z takich najważniejszych cech, które można by po pierwsze przenieść do polskich szkół, to jest taki właśnie wypracowanie sobie modelu nauczania bezstresowego, ponieważ wydaje mi się, że uczeń zestresowany, uczeń uczący się pod jakąś presją nauczyciela, tak naprawdę uczy się tylko po to, żeby zaliczyć daną partię materiału i dany przedmiot, a nie dla siebie.
Tak, nawet nie pokazuje swojej wiedzy, tylko rozwiązuje testy.
Tak, po prostu to jest wiedza taka odtwórcza, typowo taka wykuta na pamięć, a nie taka, którą mógłby zapamiętać. Na pewno uważam w 100%, że wiedza, którą się zdobędzie w trakcie takiej może nie zabawy, bo szkoła nie jest też taką zabawą, ale w takiej troszeczkę humorystycznej chociażby takiej wersji takich lekcji, uczeń na pewno o wiele więcej zapamiętuje, bo nie oszukujmy się, że zestresowany uczeń niczego się nie nauczy, bo będzie on zestresowany, a uczeń rozluźniony do jakichś tam pewnych granic i nauczyciel, który w bardzo taki przystępny i ciekawy sposób potrafi tą wiedzę uczniowi przedstawić, będzie na pewno ten uczeń więcej z tego pamiętał, co dany nauczyciel mu powie, aniżeli to będzie tylko krzyk nauczyciela i groźba postawienia kolejnej jedynki w dzienniku.
Podobno uczenie dzieci stresu jest obecnie jednym z elementów szkoły i to jest odgórnie narzucone. Niedawno jedna z osób z mojej rodziny, która musiała iść na wywiadówkę, dowiedziała się, że praktycznie cała klasa, tam chyba 90% osób oblało testy, chociaż prawidłowo je rozwiązali, to po prostu zamiast zaznaczyć podkreśleniem, to zaznaczali w krateczce X, bo było tak, że na testach była krateczka, prawda? Obok tej krateczki odpowiedź, a treść zaznacz przez podkreślenie. Takie określenie mają dzieci tam w wieku, nie wiem, w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki rozumieć. Zaznacz przez podkreślenie.
Tak.
I te dzieci, które zaznaczyły prawidłowe odpowiedzi, ale nie przez podkreślenie, tylko stawiając X w kratce, która była tuż obok odpowiedzi, to po prostu od razu stwierdzono, że to jest źle. No i okazało się, że to było celowe zamierzenie. Nawet nauczycielka stwierdziła, że ona nie może tego inaczej uznać, ponieważ jest to odgórna wytyczna, że musi być właśnie tak to zrobione, ponieważ dzieci mają być uczone stresu, radzenia sobie ze stresem.
Nie, no myślę, że tutaj stres...
No ale tak to było, tak właśnie tłumaczyła to nauczycielka, że to jest odgórne zalecenie i ona nic z tym fantem nie może zrobić. Słyszałeś o edukacji domowej? Może to jest dobry pomysł na przyszłość szkolnictwa w Polsce?
A mógłbyś przybliżyć jej takie cechy?
Chodzi o to, że rodzice mają program, podstawy programowe, prawda? Podręczniki i tak dalej, no i nauczają dziecko w domu tego samego, czego nauczyciel by je nauczył w szkole. Czasami jest tak, że grupka kilku dzieci z okolicy, na przykład z jednego bloku, czy coś zbiera się u jednego z rodziców i tam właśnie się uczą. Tak już te rozwiązanie także już istnieje w Polsce. I niektóre rodziny już wybrały taki system nauczania.
Tutaj mi się tak szczerze mówiąc trochę przypominają czasy z takich przedwojenne, dlatego że tutaj mi się przypomina to chociażby te takie tajne nauczanie.
Może raczej w czasie wojny.
Znaczy i przedwojenne i w czasie wojny to właśnie za czasów właśnie okupacji.
Tylko że tam wtedy byli nauczyciele, a tutaj po prostu role nauczyciele mieli bezpośrednio rodzice.
No właśnie i tutaj mógłby taki problem powstać. Po pierwsze, polscy rodzice mają mało czasu, ponieważ pracują praktycznie całe dnie, no chociażby po to, aby te dziecko w jakiś taki godny sposób utrzymać, to po pierwsze, a po drugie nie wiem, czy wszyscy rodzice mogliby podołać takiemu właśnie obowiązkowi nauczania dzieci, gdyż no wydaje mi się, że niektórych rodziców najpierw trzeba by samemu ich nauczyć.
Ale chodzi o to, że wiesz, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, czy tam nawet do końca podstawówki, ten materiał nie jest jakoś skomplikowany. Każdy rodzic sobie z tym poradzi.
No myślę, że to by był dobry pomysł, ale...
Dodawanie, odejmowanie, nauka czytania, pisania, tam podstawowe wiedzy o środowisku, w jakim, jak którą ulicy, stroną ulicy chodzi i tak dalej, to są rodzice, którzy już stosują to nauczanie i pod koniec roku po prostu uczeń musi zdać egzamin, żeby dostał świadectwo.
Myślę, że na pewno to by był mniejszy stres, aniżeli takie właśnie nauczanie, chociażby tych pierwszych klas, bo to jednak jest troszeczkę takie stresujące dla małego dziecka, które idzie przykładowo do pierwszej klasy szkoły podstawowej i on musi wobec właśnie od obcej osoby się uczyć i u niej zaliczać dane partie materiału. Myślę, że tutaj z rodzicami by na pewno miało i więcej czasu też dla siebie i to by było w taki bardziej przystępny sposób.
No i się
sposób.
Też okazuje, że te dzieci, które uczą się u rodziców, mają znacznie lepsze wyniki w nauce, znacznie lepiej znają języki obce i tak dalej, bo tutaj jest cała uwaga skoncentrowana na tym dziecku, rodzic doskonale zna możliwości tego dziecka i wie, jak nim po prostu poprowadzić. Jak sądzisz, czy w szkole można się nauczyć czegoś, co będzie nam przydatne w życiu? Bo już mówiliśmy, że uczymy się wielu rzeczy nieprzydatnych, a tak przydatne jakieś mógłbyś wymienić?
No z tego, co tak mogę sięgnąć tutaj pamięcią, na pewno przydatne są podstawy. Po pierwsze umiejętność czytania, pisania i liczenia. A myślę, że cała reszta no to nie jest zbyt przydatna. Oczywiście tutaj trzeba by było z tych innych przedmiotów te podstawy takie wyciągnąć, bo jednak nie chcemy i sam bym nie chciał, aby Polacy troszeczkę się tak swoim intelektem i swoją wiedzą zbliżyli się do swoich zagranicznych, może nie sąsiadów, ale sąsiadów z innego kontynentu. Mówię tutaj o Amerykanach, którzy no chociażby lekcje historii u nich polegają, z tego chociażby co ja słyszałem, na nauce tylko i wyłącznie historii swojego państwa, a reszta świata już po prostu nie istnieje. Więc myślę, nie w ten sposób. Po prostu takich rzeczy teoretycznych, ale bardzo ważnych, takich, które są dla nas ważne, No bo przykładem lekcja z lekcji historii, co pamiętam, takich bardzo mało ważnych spraw, no jakaś rewolucja we Francji. Kurczę, co mnie obchodzi rewolucja we Francji? Ogólnie zarys, a nie jakieś daty, nie jakieś konkretne zdarzenia, nazwiska, osoby, wszystko, po prostu wszystko ze szczegółami. Myślę, że to jest takie zbędne tracenie czasu, którym można by było wykorzystać na naukę naprawdę przydatnych rzeczy.
Nasz program dobiegł już końca. W takim razie dziękuję Ci, Fabianie, za udział i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gościem programu 7 dni z wolnymi mediami był Fabian Szatkowski. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Habranek. Czytała Anna Przychodzień. Produkcja Radio Wolne Media, 13 lutego 2011 roku.